Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Good to Great, czyli Od Dobrego do Wielkiego, to klasyczna książka z obszaru zarządzania i strategii autorstwa Jima Collinsa, opublikowana po raz pierwszy w 2001 roku. Nie jest poradnikiem o szybkim wzroście ani biografią spektakularnych prezesów. Collins przedstawia wyniki wieloletniego badania firm,
które po długim okresie przeciętnych rezultatów osiągnęły trwałą przewagę, zestawiając je ze starannie dobranymi przedsiębiorstwami porównawczymi. Autor szuka nie jednego sekretu, lecz powtarzających się mechanizmów organizacyjnych.
Jego główna teza brzmi, że przejście od dobrych wyników do wybitnych nie wynika z pojedynczego przełomu, modnej technologii ani medialnej charyzmy lidera.
Powstaje raczej przez połączenie pokornego, zdecydowanego przywództwa, właściwie dobranych ludzi, jasnego kierunku strategicznego i konsekwentnego działania. Książka koncentruje się na przedsiębiorstwach publicznych, ale jej język i modele są często stosowane także w organizacjach społecznych, instytucjach oraz małych firmach.
Jej celem jest pokazanie, jak analizować własną organizację bez uciekania w proste recepty. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze,
przywódca piątego poziomu łączy osobistą skromność z bezkompromisową wolą działania. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych wniosków Collinsa jest koncepcja przywódcy piątego poziomu.
Nie chodzi w niej o osobę pozbawioną ambicji, lecz o lidera, którego ambicja jest skierowana przede wszystkim na trwałość i wyniki organizacji.
Taki menedżer potrafi być skromny w sposobie bycia, unika budowania kultu własnej osoby i przypisuje sukces zespołowi, sprzyjającym warunkom lub następcom.
Równocześnie wykazuje silną wolę zawodową, czyli gotowość do podejmowania trudnych decyzji, utrzymywania wysokich standardów i konsekwentnego realizowania obranej drogi.
Collins przeciwstawia ten model popularnemu wyobrażeniu o wielkim prezesie jako ekstrawertycznym wybawcy firmy. W jego analizie widowiskowa charyzma nie jest warunkiem trwałej poprawy. Może nawet utrudniać budowę instytucji, jeśli sukces zostaje związany wyłącznie z jedną osobą.
Praktyczne znaczenie tej idei polega na zmianie kryteriów oceny kadry zarządzającej. Warto pytać nie tylko, czy lider umie przekonać rynek i pracowników,
lecz także, czy rozwija następców, bierze odpowiedzialność za porażki oraz buduje mechanizmy działające po jego odejściu.
Koncepcja nie twierdzi, że każdy skuteczny lider ma identyczny temperament.
Podkreśla natomiast, że trwała wielkość wymaga połączenia dyscypliny osobistej z orientacją na organizację, a nie na własną reputację. Po drugie, najpierw właściwi ludzie, potem kierunek, czyli zasada właściwych osób w autobusie. Collins argumentuje, że w procesie przemiany ważniejsze od natychmiastowej odpowiedzi na pytanie, co robić, jest odpowiedź na pytanie, z kim działać.
Metafora właściwych ludzi w autobusie oznacza konieczność zatrudnienia, utrzymania i odpowiedniego rozmieszczenia osób,
które pasują do standardów oraz odpowiedzialności organizacji. Dopiero później należy szczegółowo ustalać trasę, czyli strategię.
To odwraca typowy schemat zarządzania, w którym najpierw powstaje plan, a następnie szuka się wykonawców.
Według Collinsa kompetentne i zdyscyplinowane osoby lepiej dostosują się do zmieniających się warunków niż zespół złożony wyłącznie pod realizację jednego, sztywnego projektu.
Autor zwraca też uwagę, że nie wystarczy zgromadzić utalentowanych pracowników.
Trzeba umieścić ich na właściwych miejscach, a najlepsze zasoby kierować do największych szans, nie wyłącznie do najbardziej palących problemów.
W praktyce ta zasada wymaga uczciwych decyzji personalnych.
Organizacja nie może tolerować trwałego niedopasowania tylko dlatego, że dana osoba ma cenne umiejętności techniczne lub długi staż.
Nie jest to jednak zachęta do pochopnych zwolnień. Chodzi o budowę zespołu, w którym standard odpowiedzialności jest jasno określony.
Dzięki temu strategia nie zależy od ciągłego nadzoru, a firma może zmieniać kierunek bez utraty jakości wykonania.
Po trzecie, paradoks Stockdale'a wymaga jednocześnie wiary w wynik końcowy i uznania brutalnych faktów. Kolejny filar książki to zdolność do konfrontowania brutalnych faktów.
Collins nazywa tę postawę paradoksem Stockdale'a. Od nazwiska Jamesa Stockdale'a, amerykańskiego oficera, który przeżył wieloletnią niewolę podczas wojny w Wietnamie. Paradoks polega na równoczesnym utrzymaniu niezachwianej wiary, że ostatecznie uda się przetrwać i odnieść sukces, oraz na pełnym uznaniu najtrudniejszych realiów chwili obecnej. W języku organizacji oznacza to rezygnację z optymizmu opartego na życzeniach. Firma powinna otwarcie analizować spadek marż, słabość produktu, utratę klientów czy błędy własnego kierownictwa, zamiast łagodzić dane, by chronić morale. Collins nie utożsamia jednak szczerości z pesymizmem. Diagnoza ma prowadzić do lepszych decyzji, a nie do paraliżu. Dlatego istotne są mechanizmy, które pozwalają informacjom z dołu organizacji dotrzeć do osób decyzyjnych, bez filtrowania ich przez hierarchię. Praktyczną konsekwencją jest tworzenie kultury pytań, analiz i dialogu, zamiast kultury gotowych odpowiedzi szefa. Lider nie powinien udawać, że zna rozwiązanie każdej sytuacji, lecz zadbać, aby zespół mógł nazwać problem precyzyjnie. Dopiero wtedy można sensownie ustalić priorytety. Ten element uzupełnia dyscyplinę z książki, ponieważ konsekwencja w działaniu ma wartość tylko wtedy, gdy opiera się na realnym obrazie sytuacji. Po czwarte, koncepcja jeża ogranicza strategię do przecięcia pasji, potencjału najwyższej jakości i ekonomiki. Koncepcja jeża jest narzędziem strategicznego uproszczenia. Collins odwołuje się do kontrastu między lisem, który zna wiele złożonych sposobów działania, a jeżem, który konsekwentnie stosuje jedną skuteczną zasadę obrony. Dla organizacji ta zasada nie oznacza ślepego uporu ani deklaracji, że chce być najlepsza. Powstaje na przecięciu trzech pytań. Pierwsze dotyczy tego, w czym firma może rzeczywiście stać się najlepsza na świecie. Drugie pyta, co autentycznie pobudza jej ludzi i nadaje pracy energię. Trzecie wskazuje, jaki wskaźnik ekonomiczny napędza jej model biznesowy. Kluczowe jest słowo może. Firma nie powinna definiować przewagi przez pryzmat tego, w czym była dotąd kompetentna. Jeżeli jej historyczna specjalizacja nie daje realnej możliwości osiągnięcia wyjątkowej pozycji, może stać się pułapką, którą Collins określa jako przekleństwo kompetencji. Koncepcja jeża wymaga więc cierpliwej analizy, dyskusji i odrzucania pobocznych okazji. Jej funkcją jest stworzenie kryterium dla decyzji inwestycyjnych, produktowych i operacyjnych. W praktyce organizacja może pytać przy każdej inicjatywie, czy wzmacnia ona obrany obszar doskonałości oraz ekonomiczny silnik firmy. Model nie gwarantuje trafnej prognozy rynku, ale ogranicza koszt rozproszenia. Dzięki niemu dyscyplina nie staje się biurokratycznym posłuszeństwem, lecz świadomym wyborem tego, czego firma nie będzie robić. Na koniec. Koło zamachowe buduje przełom przez kumulację działań, a technologia ma jedynie przyspieszać ten ruch. Collins opisuje transformację jako rozpędzanie ciężkiego koła zamachowego. Początkowo wysiłek nie daje widowiskowych rezultatów, lecz kolejne dobrze wykonane działania kumulują się i z czasem tworzą widoczny impet. Z zewnątrz sukces może wyglądać jak nagły przełom, jednak według autora zwykle poprzedzają go lata konsekwentnej pracy nad ludźmi, decyzjami i realizacją. Przeciwieństwem jest pętla zagłady. Firma w niej często zmienia kierunek, zatrudnia kolejnych liderów jako wybawców, uruchamia efektowne programy naprawcze i reorganizuje strukturę bez utrzymania ciągłości. Każdy zwrot zeruje część wcześniejszego wysiłku, dlatego pracownicy tracą zaufanie, a organizacja nie tworzy trwałego rozpędu. Z tym modelem wiąże się stanowisko Collinsa wobec technologii. Nie traktuje jej jako pierwotnej przyczyny wielkości. Skuteczne firmy wykorzystują technologię jako akcelerator, kiedy wzmacnia ona ich koncepcję jeża i istniejący kierunek działania. Nie kupują rozwiązań tylko dlatego, że są modne lub robi to konkurencja. Ta myśl pozostaje użyteczna, choć książka pochodzi z okresu sprzed obecnej fali narzędzi cyfrowych i sztucznej inteligencji. Nowe technologie mogą zmieniać warunki konkurencji, ale nadal nie zastąpią jasnej strategii, kompetentnych ludzi i zdolności do konsekwentnego wdrożenia. Najpierw potrzebny jest sensowny mechanizm działania, dopiero potem warto przyspieszać go narzędziami. Podsumowując, Good to Great będzie szczególnie wartościowa dla członków zarządów, właścicieli firm, menedżerów średniego szczebla oraz osób odpowiedzialnych za strategię, kulturę organizacyjną i decyzje kadrowe. Skorzystają z niej również liderzy organizacji publicznych i społecznych, o ile potraktują jej modele jako pytania diagnostyczne, a nie gotowy szablon. Największa praktyczna korzyść wynika z języka, który porządkuje trudne zagadnienia. Koncepcja jeża pomaga ograniczyć strategiczne rozproszenie. Paradoks Stockdale'a uczy oddzielać fakty od życzeniowego myślenia, a metafora koła zamachowego przypomina, że wdrożenie wymaga czasu i powtarzalności. Książka wyróżnia się na tle wielu publikacji biznesowych tym, że nie opiera argumentu na historii jednego genialnego założyciela ani na krótkotrwałej modzie rynkowej. Collins buduje wywód przez porównanie firm, które osiągnęły trwałą poprawę wyników, z firmami, które takiej poprawy nie uzyskały. Jednocześnie należy czytać ją krytycznie. Część przedsiębiorstw uznanych w badaniu za wzorcowe później przeżywała poważne trudności. Co pokazuje ograniczenia wnioskowania z historycznych danych i ryzyko mylenia korelacji z przyczyną. Nie przekreśla to użyteczności książki, lecz zmienia sposób jej zastosowania. To nie niezawodna recepta na wyniki, tylko spójny zestaw zasad do testowania wobec własnych danych, rynku i ryzyk. Dla czytelnika gotowego na taką ostrożną lekturę pozostaje jedną z najbardziej wpływowych książek o trwałej sprawności organizacyjnej. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Jim Collins, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.